Oskarżam o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił pomocy innej osobie do uzyskania licencji w zakresie wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu.
Ustalenia śledztwa pozwoliły na skierowanie przeciwko 10 osobom aktu oskarżenia. Są to zarzuty związane przede wszystkim z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach. Wśród tych zarzutów są również zarzuty związane z nieumyślnym lub też umyślnym sprowadzeniem bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.
Proszę powiedzieć sądowi, czy pani zrozumiała, co jest stawiane panu?
Tak.
Czy pani się tego przyznaje, czy też nie?
Nie.
Ma pani prawo do odmowy składania wyjaśnień. Proszę powiedzieć, czy pani chce złożyć wyjaśnienia, czy pani odmawia składania wyjaśnień?
Zginął główny sprawca, czyli kierowca. Sprawa miała być zamknięta. Chcieliśmy, żeby nie była. Wyjaśnić chcemy, żeby inni nie musieli ginąć z tych samych powodów, bo ci ludzie no to małymi kroczkami pomagali temu, który to spowodował. Nasze dzieci już nie żyją, ale chciałabym, żeby to pozostało tą pamiątką, że wszyscy sobie przypomną o przepisach i o tym, że nie należy tak czynić.
Tuż po godzinie 6 z Białegostoku w kierunku Warszawy, docelowo do Częstochowy, wyjeżdża autobus, wiezie młodzież. W tym autobusie jest ponad 50 osób.
Wszystko pamiętam, wyprzedzał kierowcę.
Oba auta są dosłownie zmiażdżone. Autobus staje w poprzek jezdni i staje w pomieszczeniu.
Oczywiście wstrząs był i pełno dymu było.
Najpierw poleciałam do przodu strasznie. Potem już widziałam z przodu płomienie.
I nie wiedziałam, czy mi się to śni, czy trzeba uciekać, czy nie.
Wszyscy byli wystraszeni, krzyczeli i płakali.
Z tej śmiertelnej, płonącej pułapki uciekają podróżujące tym autobusem osoby.
Chciałyśmy z koleżanką wybić szybę, ale się nie dało. Wybiegłyśmy przez drugą, którą chłopcy wybili. No i skakaliśmy na pole.
Na tą chwilę też nie wskażemy dokładnie, ile osób. Mogę powiedzieć, że 11 ciał znaleziono na miejscu zdarzenia. Mogę również przekazać, że 43 osoby są w szpitalach.
To było straszne. Rodzicom powiedzieć, że już mam wiadomość o tym, że dziecko nie żyje. A przecież dzieci były tak spalone, że nie można było odróżnić. Nie mogę o tym mówić. Kiedy przemawiałam w kościele przy trumnie jednej z dziewcząt, powiedziałam, że mam już inną klasę. Klasę taką niebiańską. Proszę. Bardzo dobra. Celujący z religii. Justyna po zdaniu matury planowała studia w Poznaniu, Krakowie, ale najbardziej marzyła o SGGW w Warszawie. Mama jej pisze, ze stałymi znajomymi rozmawiała przez gadu-gadu. Ostatnie słowa, jakie zostawiła w czwartek wieczorem 29 września, brzmiały: modlę się za maturzystów, ktoś musi.
To jest mój syn. My jesteśmy szczęśliwi, że syn żyje.
Mam takie małe bóle głowy, a poza tym wszystko w porządku.
No złamany i jestem trochę pobierany ogólnie i ogień mi sobie przytyk jeszcze.
Naprawdę wszyscy jesteśmy w strasznym stresie, w szoku. Trafiliśmy tu przypadkowo po prostu, biegając od szpitala do szpitala, bo nie wiedzieliśmy, czy mamy jechać do tego Jeżewa, czy nie.
Chciałbym tym wszystkim, którzy prawdziwa w tym wypadku, szczególnie chłopcom z pierwszego liceum, pogratulować męskości, bo oni pomagali ofiarom wypadku, oni wyciągali osoby, które nie mogły wyjść z spłonącego autobusu i to jest przykład takiego wielkiego oddania i człowieczeństwa.
Dalej to po prostu tylko pamiętam, że ktoś mnie przenosi i tak na
pewno. Pani samego momentu zdarzenia nie pamięta?
Nie.
A ten moment uprzedzania pani pamięta?
Nie. Tak? Nie. Pamiętam, że ktoś mnie przenosił i tam po prostu gdzieś na trawie zostałam położona i wtedy. Później widziałam, że tam uczniowie siedzą na tej trawie i że. Płakali bardzo. Pamiętam, że po prostu bardzo płakali tam.
Dlaczego akurat te dzieci? Dlaczego akurat Marysia, która siedziała za nauczycielkami? Dwie nauczycielki siedziały przed nią w autokarze. One wyżyły, jej nie ma. Ci rodzice mogą też zadawać sobie pytanie i zadają, dlaczego moje dziecko? Babcia Sebastiana powiedziała, dlaczego mój wnuczek? Wy żyjecie. Dlaczego nie uratowaliście mego wnuczka? Wszyscy już jesteśmy troszeczkę inni. Te rzeczy, które wydawały się tak ważne na co dzień, przestają mieć znaczenie. Uczniowie klas trzecich mają najtrudniej. Oni o tym nie mówią. Starają się chodzić do szkoły, uczyć się, myśleć o maturze. Nie rozmawiamy na ten temat, bo trudno jest rozmawiać.
Zamknijmy już ten rozdział i zacznijmy żyć tak jak powinno, tak jak wcześniej. Nie rozpamiętujmy tego, co było, żyjmy dalej i nie ma co wracać, moim zdaniem, do tego tematu.
Nawet nie chodzi o rozpamiętywanie, tylko moim zdaniem nie ma sensu szukać w tym jakiegoś celu, powodu, bo ciężko znaleźć cel w czymś, co jest tragiczne, więc wszyscy starają się po prostu o tym zapomnieć i jakoś zacząć po prostu to akceptować, że się stało i że z tym nic nie zrobi. I wiadomo, że każdy z nas, na przykład ja też tam miałem znajomych, którzy poginęli. Nie da się tak naprawdę pogodzić uczuć z filozofią. Nagle sobie darować, o tak się stało, ponieważ tak Bóg chciał i powinniśmy się tam... Nie da się cieszyć, po prostu byli to nasi znajomi, z którymi spędziliśmy sporo czasu. Nagle ich nie ma i nie da się po prostu jakby z czymkolwiek pogodzić.
Znaczy, mi jest w ogóle ciężko mówić o tym, co się stało i no, wszyscy mówią dookoła, że mamy zacząć żyć normalnie, a tutaj po raz kolejny do tego wracamy, żeby... No i przepraszam, jak my mamy o tym zapomnieć, skoro ktoś ma zawsze jakieś pytania, ktoś by chciał coś wiedzieć, że jak my sobie z tym radzimy. No, trzeba zacząć żyć dalej, zastanowić się nad tym, nie starać się nawet dochodzić do tego, że dlaczego tak się stało, a roztrząsanie tego wszystkiego po prostu przynosi tylko więcej bólu, więcej zmartwień. Po prostu trzeba to jakoś przyjąć, przeżyć i iść do przodu.
Tego liceum zbieram na dzieci poszkodowane w wypadku pod Jeżewem.
Nasza wychowawczyni się zapytała, kto by chciał wziąć udział.
Uważamy, że warto poświęcić swój wolny czas, nawet w weekend.
Byli to nasi znajomi, przyjaciele, którzy zginęli i właśnie zbieram na tych, którzy zostali. Chcemy im pomóc.
Dla Kuby, który leży teraz w Siemieniu na Nowicach Śląskich.
Potrzebna mu jest długotrwała rehabilitacja, a rehabilitacja kosztuje, więc bardzo przydadzą się pieniądze.
Miałam telefon z małej szkółki, z województwa lubelskiego. Nie wiem, gdzie to jest nawet. Dzieci malutkie w tej szkole, na wsi, zbierają pieniążki. To, że szóste liceum, zaprzyjaźniona szkoła z nami, nas wspiera, to ogromnie pomaga. Zresztą inne szkoły również. Pierwsza szkoła, która przyniosła pieniążki, to był zespół szkół mechanicznych. To były pieniądze na rehabilitację Moniki Szekalskiej. Pomóc trzeba wszystkim. Wszystkim tym dzieciom, które były w autokarze, tym, które nie pojechały, nauczycielom. W zasadzie wszyscy potrzebują pomocy. Tylko każdy chyba potrzebuje innej pomocy. Są dzieci poszkodowane, nauczycielki. Jedna z trudem porusza się po mieszkaniu w gorsecie, bo miała połamany kręgosłup. Druga ma zranioną twarz. Trzecia nauczycielka może być przygotowywana, chociaż zaczęła już pracować do operacji plastycznej. Ma duże blizny na twarz, ale żyją. I to jest ich wielkie szczęście. I Kuba żyje. W tej chwili myślimy tylko o tym, żeby wyzdrowiał. Dla nas wielką radością będzie, jak Kuba stanie na nogi. Jest duży, wysoki, prawdziwy mężczyzna. Nie byłam na wszystkich pogrzebach. Niektóre były w tym samym czasie. Nie byłam w stanie, ale byłam w każdym domu pogrzebowym. Po tych wypadkach byłam z młodzieżą codziennie do 11 do 12 w nocy pod szkołą. Razem żeśmy śpiewali, razem modlili się. A potem była cisza. Wszyscy siedzieli przy zapalonych zniczach. Jakaś grupa zaczęła głośno rozmawiać i zaczęła się śmiać. Jeden z moich uczniów z trzeciej klasy powiedział: słuchajcie, oni się zaczynają śmiać. To dobrze. To dobrze. Mają być przesłuchiwani moi absolwenci. Ci uczniowie, którzy brali udział w pielgrzymce. Bardzo nam zależało, żeby oni jak najszybciej doszli do normalności. Wielką radością dla mnie było to, że zdali maturę, że dostali się wszyscy na studia. Radość sprawił mi każdy odruch chęci powrotu do życia Jakuba Kuśmierczyka, chłopca, który najbardziej wycierpiał. Natomiast po 4 latach wzywanie uczniów na salę rozpraw, kazanie im przypominać dokładnie, kto gdzie siedział, kto z przodu, kto z boku, kto pierwszy zginął, kto pierwszy wybił szybę, jest to dla mnie, przepraszam, ale zbrodnia. Nie wolno tego robić. Nie wolno. Czy chodzi o coraz większą liczbę ofiar?
Myślę, że to, co pani mówi,
powoduje... Nie, to nie powoduje. Ja wiem, że po tych sprawach sądowych moje nauczycielki były nieprzytomne. Poddały się na nowo terapii prowadzonej przez psychiatrów. Boję się o każdego ucznia. Ja o to bardzo serdecznie proszę. Wierzę, że te moje dzieci, które już studiują, nie będą przypominały w szczegółach, co było. Bardzo serdecznie o to proszę w imieniu szkoły.
Niestety takie moje zeznania będą dość chaotyczne. Naprawdę w większości rzeczy już nie pamiętam, ale... Nie wiem, jak bardzo szczegółowo mam wszystko opowiadać, czy wszystko, tak? Wtedy, będąc w autobusie, nie miałam zielonego pojęcia, co się dzieje. W przeciągu kilku sekund zauważyłam, że przód autokaru jest dwoma kolorami, z żółcią i czernią. A za to z tyłu za mną uderzył kolor światła. Wiedziałam, że mam się skierować w tamtą stronę. I po wdrapaniu się na siedzenia zauważyłam, że jest wybita szyba z tylnej części autokaru. I pamiętam moment, jak wyjrzałam przez tą szybę i powiedziałam do siebie, że nie ma mowy, że nie wyskoczę stąd, że jest za wysoko. I pamiętam, że taki dziwny moment, jak z moich ust zamiast powietrza po prostu czarny dym się wydobywał, jak u smoka. Nie wiem, jak bardzo to potrzebne, takie szczegóły, tak?
Czy pani upadła, czy pani wyskoczyła?
Nie, upadłam.
Upadła. Czy ktoś pani łapał, czy ktoś pani próbował pomóc?
Na dole to chyba chłopcy stali, jacyś mi pomagali.
Co się dalej dzieje, czy pani opuściła to?
No to później pobiegliśmy wszyscy na tą łąkę. I czekaliśmy aż na resztę osób, jak wybiegnie właśnie. Ja czekałam właśnie na tą moją koleżankę. I nagle zobaczyłam, jak Monika właśnie biegnie. Ona była cała poparzona. Powiedzieliśmy z koleżankami, że położyła się na łące. Ona mówiła, że Emilka, wszystko mi piecze. Żebym dała dla niej wody.
I co pani dalej o tym mówić?
Nie chcę.
Nie chcę dalej o tym mówić.
Na Straży Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym stoją różne instytucje, zakłady medycyny pracy, działy kadr, kierownicy transportów. Są to instytucje, ale te instytucje personifikują konkretne osoby. Tymi osobami są oskarżeni. I gdyby chociaż jedna osoba z tych oskarżonych do swoich obowiązków podeszła rzetelnie, kierowca nigdy by nie zasiadł za kierownicą samochodu i nie przewoziłby ludzi.
Ten ból nigdy nie minie. Ja to staram się na przykład i nie zapominać, ponieważ no, mam ładny taki portret swojej córy wymalowany i tak powiedziawszy szczerze traktuję, jakby była gdzieś tu blisko. Do tej pory pokój jej stoi tak pozostawiony.